Konstytucja pustelników. Pustelnie klasztorne w Libanie były pozbawione prawodawstwa i centralizacji. Jednak od momentu powstania libańskiego zakonu maronitów, jeden z założycieli, ojciec Abdallah Karali, poświęcił specjalny rozdział w prawodawstwie, który określał obowiązki pustelników i osób żyjących samotnie. Jednak w miarę jak wzrastała liczba pustelników i pustelni, to zwięzłe prawodawstwo przestawało wystarczać na potrzeby życia pustelniczego. Ojciec Ignacy Blaibel, wikariusz generalny, w 1810 roku dodał 13 zobowiązań jako wyjaśnienie i rozszerzenie prawa podstawowego. Poniżej przedstawiamy zobowiązania, które ojciec Charbel ustanowił w dniu swojego wstąpienia do pustelni. Pierwsze. Kto pragnie odosobnić się w pustelni, nie powinien działać z własnej woli, lecz jest zobowiązany uzyskać upoważnienie i błogosławieństwo przełożonego generalnego. Drugie. Osoba ta musi być w pełni świadoma, że nie izoluje się po to, aby uciec od praw i obowiązków monastycznych, a raczej po to, aby osiągnąć doskonałość poprzez praktykowanie cnót i umartwień, a także wykonywanie wszelkich czynności duchowych i fizycznych, które nie przeszkadzają jej w zachowaniu milczenia i pobożności. Trzecie. Jeśli chodzi o stopień i postęp, pustelnicy muszą przestrzegać porządku ustalonego przez przełożonego generalnego we wspólnej pracy. Jeśli chodzi o praktyki prywatne, takie jak posty czy nocne czuwania, inicjatywa jest pozostawiona roztropności pustelnika. Jednak podążanie za radą swojego duchowego opiekuna byłoby działaniem bardziej uspokajającym. Czwarte. Pustelnik ma obowiązek szanować wszystkich, zarówno swoich przełożonych, jak i podwładnych. Jest też zobowiązany w większym stopniu odnosić się z szacunkiem wobec przełożonego, uważając go za swojego przeora. Piąte. Zabronione są wszelkie spotkania w celu prowadzenia niepotrzebnych rozmów. W razie choroby pustelnik może rozmawiać z bratem w słowach pocieszających, zabawnych i pożytecznych dla zbawienia siebie, a także dla zwiększenia miłości do Boga. Szóste. Pustelnikiem jest każda osoba działająca pod tą nazwą, czyli każdy człowiek zachowujący samotność, tłumiący swoje zmysły i myśli, wychodzący ze swego odosobnienia tylko w skrajnej konieczności. Nie wolno mu przyjaźnić się z nikim innym, jak tylko z braćmi, którzy są dobrze ugruntowani w cnocie i mało mówią, ponieważ duża liczba dyskusji, nawet pożytecznych, zakłóca atmosferę modlitwy. Pustelnik nie mieszka w celi, z której dochodzi odgłos płaczu, wzdychania w czasie modlitwy lub śpiewu, w chwilach rozdrażnienia. Ósme. Pustelnikowi nie wolno spożywać posiłków z kimś innym w swojej celi. Ma się też wystrzegać narzekania na jedzenie i picie, ponieważ przybył do pustelni, aby zrezygnować z przyjemności zmysłowych i rozsmakować się w Bożej miłości. Dziewiąte. Pustelnik je tylko raz dziennie o godzinie 14. Posiłek ma mieć prostą formę. Można do niego dodać rośliny strączkowe lub oliwki. Każdy pustelnik, który pragnie większego samoumartwienia, ma się podporządkować opinii swojego przełożonego. Pustelnik nie może trzymać w celi jedzenia ani napojów, prócz dzbanu z wodą, by nie wychodził na zewnątrz gasić pragnienia i aby nie rozpraszał myśli. Jedenaste. Pustelnik jest zobowiązany informować przeora o wszystkim, co mu szkodzi w zakresie mieszkania, ubrania lub jedzenia. Ma postępować zgodnie z radą ojca przełożonego. Dwunaste. Pustelnikowi nie wolno jeść mięsa, nawet gdy jest chory, chyba że za pozwoleniem przełożonego generalnego. Jeśli jego choroba trwa, wtedy albo zostaje odesłany do klasztoru, albo przestaje jeść mięso i przyjmuje śmierć jak prawdziwy pustelnik. Trzynaste. Kto nie poddaje się życiu pustelniczemu, lecz trwa w lenistwie i wytrwale oddaje się próżnym myślom, musi wrócić do klasztoru. Decyzja dotycząca tego należy do przełożonego lub przeora. Do tych podstawowych obowiązków prawnych dodaje się prawo tradycyjne, które dzieli się na 6 artykułów. Reguła ta obejmuje następujące elementy. Pierwsze. Wstęp kobiet na teren pustelni jest surowo zabroniony. Aby móc uczestniczyć we mszy świętej, muszą pozostać za spuszczoną kratą, znajdującą się przy drzwiach zewnętrznych kościoła. Drugie. Pustelnik nie może ścinać włosów, lecz pozostawiać je długie jak osoba poświęcona Panu. Trzecie. Nie wolno mu spożywać owoców, słodyczy i pić alkoholu. W dni postne powinien jeść tylko rośliny strączkowe przyprawione oliwą. Czwarte. Milczenie jest obowiązkowe. A jeśli to konieczne, niech mówi krótko i po cichu. Piąte. Pustelnik ma ograniczyć sen do 5 godzin maksymalnie. Ma też obowiązkowo odmawiać modlitwy z brewiarza. Szóste. Nie powinien opuszczać pustelni bez pozwolenia przeora. Wszelkie dodatkowe obowiązki, jak habity, włosienica na ciele czy pozostałe praktyki ascetyczne, wymagają zgody przełożonego. Z lektury tych przepisów jasno wynika, że Kościół, wystrzegając się pustelników poddających się własnym iluzjom, błędom, wszelkiemu rodzajowi ekstremizmu, przesady i oszustwa, otoczył powołania do życia ascetycznego przenikliwą troską, narzucając precyzyjne prawa oraz stały i uważny nadzór pustelników i ich zachowań.